Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
To jest program Tydzień w Warszawie. Marta Kaźmierowska, witam i zapraszam na nasze spotkanie. A to spotkanie będzie dotyczyć bezpieczeństwa. Tematem bezpieczeństwa Warszawa żyje od kilku dni. To za sprawą i programu Warszawa Chroni, o tym, o czym dokładnie jest ten program za moment, ale również o nielegalnych wyścigach samochodowych, o wakatach w policji i straży miejskiej, a także o zbliżającym się sezonie grzewczym i o czujkach dymu. O tym wszystkim w pierwszej części naszego spotkania, ale na początek sprawdźmy, co wydarzyło się w Warszawie w minionym tygodniu.
Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie. Poniedziałek.
Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam. Bieda zagląda w studenckie portfele. Związek Banków Polskich wyliczył, że miesięczne koszty utrzymania studenta w Warszawie sięgają już 4000 zł.
Ktoś, kto zaczynał studia w 2020 roku, wydawał średnio 2600 zł. Ten, kto zaczynał w 2019, to było 2100 zł.
Mówi Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. 40% budżetu studentowi pochłania wynajem miejsca do mieszkania. Są też nowe ustalenia w sprawie piątkowego ataku z nożem na 17-latka. Policja zatrzymała 3 osoby, w tym 15-latkę, która miała dźgnąć chłopaka. 17-latek jest w szpitalu, nie odzyskał przytomności, a jego stan jest krytyczny. Jeśli nastolatka będzie odpowiadać jak osoba dorosła, to może trafić do więzienia nawet na 20 lat. I jeszcze jedna ważna wiadomość, szczególnie dla tych, którzy na co dzień jeżdżą tramwajami. Dzisiaj zaczynają się prace przy torowisku w Alei Waszyngtona. Przez 3 tygodnie między rondem Waszyngtona a Wiatraczną tramwaje nie pojadą. Część tramwajów jedzie objazdem.
Wtorek.
Generał Jarosław Szymczyk nie rozumie zarzutów postawionych mu przez prokuraturę. O takim oświadczeniu mówią śledczy tuż po przedstawieniu byłemu komendantowi policji zarzutów związanych z wybuchem granatnika. Były komendant może odpowiedzieć za nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa i nielegalne przewiezienie broni przeciwpancernej.
Od 3 miesięcy do lat 5. Za ten pierwszy, czyli posiadanie broni bez koncesji, takiej broni, to mówimy o odpowiedzialności karnej od 6 miesięcy do lat 8.
Mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury. Śledczy wyjaśniają też, dlaczego po wybuchu w Komendzie Głównej nie zarządzono ewakuacji. A skoro o bezpieczeństwie mowa, to w najbliższy poniedziałek w Warszawie rusza Tydzień Bezpieczeństwa. To oznacza, że będą między innymi testy sygnałów alarmowych, ale będzie to też czas ćwiczeń różnych służb w różnych sytuacjach. Z kolei w podbramkowej sytuacji są banki krwi. Tej nieustająco w Warszawie brakuje. W sobotę będzie zbiórka krwi. Przed Galerią Północną zaparkuje mobilne centrum krwiodawstwa. Będzie można oddać tam krew między 10 a 15.
Środa.
Na Uniwersytecie Warszawskim nowy rok akademicki rozpoczął się z ograniczeniami. Brama prowadząca na kampus główny przy krakowskim przedmieściu jest zamknięta od czerwca. Była zamknięta i wczoraj. Tak zdecydowały władze uczelni po propalestyńskich protestach grupy studentów.
Dla mnie jest to oburzające. To przestrzeń, którą wszyscy uważaliśmy zawsze za publiczną, uważam, że powinna być ogólnodostępna.
Wielokrotnie już wyjaśnialiśmy, że w czasie protestów nikomu nic się nie stało.
Rektor zapowiedział, że od dziś brama uczelni będzie już otwarta. Zamknięte, a właściwie zdjęte, zostaną z kolei fotoradary z mostu Poniatowskiego. 2 z nich, te środkowe, mają zostać przeniesione w inne miejsce. Fotoradary nie podobały się nie kierowcom, choć tu pewnie też niektórzy mieliby sporo do powiedzenia, ale przede wszystkim konserwatorowi zabytków. Żółte budki znikną prawdopodobnie do końca roku. 5 pałaców kultury, tyle szkła zużywamy co roku w Polsce. Połowa z tego idzie do śmieci, a mogłaby wrócić i znów być wykorzystana. Rusza kampania Szkło Must Go On, która zachęca nas chociażby do przejrzenia naszych zapasów szkła w domu.
Część tych słoików, które mamy w spiżarkach, w garażach, na strychach i wszędzie, gdzie się da poupychane, oddajmy. Oddajmy do zielonego. No po prostu, Szkło Must Go On.
Mówi Michał Mikołajczyk z kampanii, a w sobotę będziemy obchodzić Dzień Segregacji Szkła. Podobno sporo zarabiamy na Mazowszu. Urząd Statystyczny w Warszawie policzył, że miesięczny przeciętny dochód na osobę w tak zwanym w gospodarstwie domowym wynosił ponad 3200 zł. To o prawie 15% więcej niż przed rokiem. Dodam tylko, że ważne jest to słowo przeciętny dochód.
Czwartek.
Prawie 100-letnie kino na Żoliborzu odzyska dawny blask. W kinie Tęcza zaczął się remont. Dodatkowo po zmianach będą tam miejsca na koncerty, spotkania i wystawy. Widzowie będą mogli jednak nadal oglądać tam filmy z tak zwanej taśmy.
Poczuć tą magię kina, poczuć tą optykę, poczuć fotogenię i też zrozumieć mechanikę powstawania kina.
Mówi Joanna Rożen-Wojciechowska z Centrum Kultury Filmowej. Remont potrwa niestety aż do 2027 roku. A tymczasem biblioteka na Chłoszczówce jako przykład nowoczesności dostała wyjątkowe wyróżnienie. Przyznano jej warszawski standard zielonego budynku. To oznacza, że takie miejsce jest przyjazne dla środowiska i tańsze w utrzymaniu. Od lipca przyszłego roku nowy standard ma dotyczyć już wszystkich powstających miejskich jednostek. I jeszcze jedna ważna wiadomość, choć dotycząca wydarzeń w przyszłą środę, bo właśnie wtedy o 11 będzie test sygnałów alarmowych w Warszawie. Te zawyją w pełnym 3-minutowym wymiarze. Nic nie trzeba robić, miasto po prostu sprawdzi, czy system działa. Ale tych bardziej wrażliwych na dźwięki ostrzegamy już teraz.
Piątek.
Nie rezygnuj z życia. Tabliczki z takim napisem pojawiły się na warszawskich mostach. Jest tam również numer telefonu dla osób w kryzysie emocjonalnym.
Wydaje mi się, że takie tabliczki, mimo że to może być skromny gest, ale są takim zaczątkiem do zwracania na problemy osób w kryzysie.
Mówi Karol Bąkowski, który te tabliczki wymyślił i zaproponował w budżecie obywatelskim. Mamy wielki kryzys mieszkaniowy w Warszawie. Z unijnego raportu wynika, że na mieszkanie lub komercyjny wynajem stać coraz mniej ludzi, a w Unii jesteśmy jednym z najdroższych miast, jeśli chodzi o cenową dostępność mieszkań. Tymczasem jeśli chodzi o dostępność gruntów w Warszawie, to okazuje się, że PKP dogadało się z deweloperem w sprawie Dworca Gdańskiego. PKP odda teren deweloperowi, powstanie tam 100 tysięcy metrów kwadratowych biur, ale powstanie też nowy dworzec. Kolejarze będą również współwłaścicielem komercyjnych biurowców. Nowy dworzec miałby się pojawić za około 4 lata. A jeśli byliście na placu na Rozdrożu, to pewnie zauważyliście, że znów jest rozryty. A niby remont miał się tam skończyć. Niestety okazało się, że chodnik nie do końca został zrobiony dobrze. Trzeba mu dołożyć dodatkowy drenaż. Niby nic, a jednak to nadal nie koniec prac.
To był przegląd wydarzeń tygodnia.
Na początek zacznijmy od programu Warszawa Chroni, od tematu wolnych wakatów w policji. Na ten temat podczas specjalnej konferencji prasowej mówił prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski, a także minister MSWiA Tomasz Siemoniak.
Ważne dla mieszkańców Warszawy.
Myśmy zaczęli kilka miesięcy temu od przygotowania programu Warszawa Chroni, dlatego że chcemy być przygotowani na bardzo różne ewentualności. Podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa wieloaspektowo, dlatego że to jest bezpieczeństwo na ulicach, które jest dla nas rzeczą absolutnie priorytetową, ale to jest również przygotowanie miasta na bardzo różne ewentualności. Stąd też pieniądze, które przekazujemy na dodatkowe zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, na system monitorowania bezpieczeństwa miasta, czy w końcu magazyn, który szykujemy tak, żeby w nim był sprzęt potrzebny na radzenie sobie z przeróżnego rodzaju kryzysami, bo ta odporność jest dla nas niesłychanie istotna, zwłaszcza, że przecież wojna za naszą wschodnią granicą przez cały czas niestety trwa. Drodzy Państwo, byliśmy również świadkami bardzo tragicznych zdarzeń na ulicach Warszawy, zwłaszcza na trasie Łazienkowskiej. Stąd też rozmawiamy z policją, rozmawiamy z panem ministrem o tym, w jaki sposób zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo na ulicach naszych miast, bo ja jako prezydent chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. I oczywiście, jeżeli chodzi o te miejsca, które my zabezpieczamy, tam gdzie są potrzebne dodatkowe przejścia przez ulicę, czy dodatkowe doświetlenia, dlatego że zrobiliśmy taki audyt, ja postanowiłem przekazać rekordową sumę 164 milionów złotych na to, żeby te miejsca zabezpieczać. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z bandytami, którzy się po prostu rozpędzają na prostym odcinku, no to wiemy, że tutaj trudno mówić o jakichkolwiek zabezpieczeniach fizycznych ulicy. Tutaj musi się zmienić prawo, rząd nad tym pracuje. Musimy również rozmawiać o tym, jak sprawić, żeby ta współpraca była jak najlepsza. Jedna rzecz to współpraca z policją i dziękuję bardzo za tę ostatnią akcję, jeżeli chodzi o te nielegalne rajdy. My chcemy przeznaczyć więcej pieniędzy na dodatkowe patrole dla policji drogowej, bo jak Państwo wiecie, dopłacamy do patroli policji. Również rozmawiamy o kwestii radarów, dlatego że ja uważam, że radary powinny wrócić pod gestię samorządów, radary stacjonarne, dlatego że po tym, jak prawo się zmieniło, tych radarów jest znacznie mniej, a one są częścią zapobiegania, systemu zapobiegania tego typu wypadkom. Od razu uspokajam, my mamy taki pomysł, żeby pieniądze z obsługi radarów pozostawały w samorządzie, natomiast inne pieniądze, żeby były przekazywane na wspólny fundusz, który może być zarządzany przez rząd, który wykorzystywalibyśmy na działania profilaktyczne, żeby jasno powiedzieć, że tutaj nie chodzi o kwestię zdobywania nowych funduszy na radarach, tylko po prostu zapewnienie bezpieczeństwa. I bardzo dziękuję, że rozmawiamy właśnie w tym duchu. Zobaczymy, jakie porozumienie nam się uda wypracować.
Szef resortu MSWiA Tomasz Siemoniak tłumaczy, jak wygląda sytuacja wakatów w policji i co ministerstwo robi, aby tych wakatów było coraz mniej, a mieszkańcy czuli się bezpiecznie.
W całej policji, także i w garnizonie stołecznym od lipca mamy pozytywną tendencję, to znaczy wzrasta liczba tych, którzy służą i zmniejsza się liczba tych, którzy odchodzą. Oczywiście za wcześnie, żeby tutaj jakiś sukces odtrąbiać, bo ten poziom wakatów jest jeszcze wysoki. Natomiast uważamy, że różne działania, które podjęliśmy zachęcające do wstąpienia do służby, zaczęły przynosić rezultaty. Staramy się oczywiście współpracować też z panem prezydentem, ze strażą miejską jak najsilniej. Widzimy, miałem okazję też publicznie się w tej sali wypowiadać, w siedzibie Warszawskiej Straży Miejskiej w Lipcu. W Straży Miejskiej Policja, MSWiA, w ogóle w strażach gminnych widzą bardzo ważnego partnera, który dopełnia działania i tak jak w Komendzie Stołecznej Policji byliśmy razem z prezydentem, tematem tej rozmowy z komendantem głównym, komendantem stołecznym było to, jak poprawić jeszcze warunki. Tutaj jest kwestia mieszkań w Warszawie najdroższych i chcemy tutaj zaproponować pewne rozwiązania, w których i miasto stołeczne i MSWiA wsparłyby strażników, funkcjonariuszy w tym, żeby po prostu mieli godne warunki mieszkaniowe. Komendant stołeczny policji osobiście rozmawia z tymi wszystkimi, którzy niestety odchodzili w ostatnich miesiącach, więc jego ocena sytuacji była taka, że to jest kwestia niewynagrodzenia. Oczywiście na pewno mogłyby być wyższe. Były podwyżki w ciągu ostatniego roku. Natomiast główną sprawą dla młodych funkcjonariuszy, funkcjonariuszek jest kwestia mieszkania, więc jak mówię, poprawia się to. Oczywiście też Komendant Główny Policji uzupełnia warszawskie potrzeby policyjne policjantami z innych garnizonów. Tu jeśli są większe przedsięwzięcia, projekty, imprezy, przyjeżdżają po prostu funkcjonariusze z innych garnizonów i w taki sposób staramy się, aby bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy w żaden sposób nie miało tutaj żadnego uszczerbku w związku z tymi wakatami.
Razem się staramy oczywiście o to, żeby służba w Warszawie, jeżeli można użyć takiego słowa, była jak najbardziej dla policjantów atrakcyjna. To trudne, bo oczywiście koszty życia w Warszawie są zupełnie inne niż gdzie indziej, ale właśnie dlatego dopłacamy dodatkowych patroli. Właśnie dlatego prowadzimy tego typu rozmowy z panem ministrem, żeby razem zadbać o to, żeby tych wakatów było jak najmniej. Ja dokładnie takie same prowadzę działania, jeżeli chodzi o straż miejską. Ważne jest dla mnie na przykład wyrównanie wieku, kiedy strażnicy będą mogli się zaciągać do służby, dlatego że w Straży Miejskiej to jest 21, w Policji 18, chcielibyśmy, żeby to był ten sam wiek. No i również oczywiście były kolejne podwyżki, dofinansowujemy Straż Miejską, to jest absolutnie dla nas priorytet.
Bezpieczeństwo to również zbliżający się sezon grzewczy, a skoro o sezonie grzewczym mowa, to mowa również o czujkach i o corocznej akcji strażaków, ogólnopolskiej akcji Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Strażacy przypominają o tym, jak ważne jest to urządzenie i że rzeczywiście może ratować mienie, a właściwie życie, co pokazała nam sytuacja sprzed kilku tygodni w Poznaniu. Miasto podpisało specjalne porozumienie z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej Mariuszem Feltynowskim. To porozumienie polega na tym, że strażacy i pracownicy miasta będą montować czujniki w lokalach, w których są piece gazowe. O szczegółach prezydent miasta stołecznego Warszawy, wcześniej wspomniany komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Feltynowski. Będziemy mogli również dowiedzieć się, jak taka czujka działa, a właściwie jak powinna działać prawidłowo. Zapraszam.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy w stanie również podpisać porozumienie i rozpocząć akcję, która będzie wzmacniała nasze bezpieczeństwo w innym aspekcie, a mianowicie właśnie bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Tak jak słyszeliście, to był Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. A już za moment powrócimy do tematu porozumienia i tematu czujek. Dowiemy się, jak poprawnie zamontować taką czujkę w naszym domu. Usłyszymy także, jak powinna działać poprawnie.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Dzięki temu porozumieniu, pierwszemu tego typu porozumieniu pomiędzy miastem a Strażą Pożarną, będziemy mogli zadbać o to, żeby warszawianki i warszawiacy byli bezpieczni, również jeżeli chodzi o kwestie dotyczące pożarów. Wszyscy pamiętamy to tragiczne zdarzenie w Poznaniu. Tam zadziałała czujka, zadziałał też jeden z mieszkańców tej kamienicy. Skończyło się niestety tragicznie śmiercią strażaków, ale gdyby nie ta czujka i gdyby nie ten obywatel, to być może skutek tej tragedii byłby jeszcze gorszy. W związku z tym chcemy głośno mówić o tym, że każdy z nas jest w stanie się zabezpieczyć, tak żebyśmy zmniejszyli liczbę osób, które giną w pożarach. Stąd ta akcja, która jest wspierana zarówno przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i przez Ministerstwo Edukacji. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że naszym celem jest właśnie rozpostarcie takiego parasola nad mieszkańcami i traktowanie kwestii dotyczących bezpieczeństwa w sposób całościowy. Zaczynamy od wspólnego projektu, który właśnie nazywa się Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Straż Pożarna i miasto będą razem monitorować te lokale, w których są piece gazowe, tak aby spełniały one swoją rolę w 100%. To są, drodzy Państwo, rzeczy na pozór błahe, a jednak mające naprawdę bardzo ważny wpływ na nasze bezpieczeństwo. Drodzy Państwo, w budżecie miasta na 2024 rok przeznaczamy na Państwową Straż Pożarną prawie 7 milionów złotych, na Ochotniczą Straż Pożarną 2,5 miliona złotych, bo mało kto wie, ale również mamy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszawie. Łącznie w tych ostatnich 20 kilku latach przekazaliśmy Straży Pożarnej prawie 200 milionów złotych. Tak właśnie wygląda nasza współpraca. Bardzo się z tego cieszę. No i oczywiście dzisiaj ta współpraca będzie miała swój bardzo konkretny charakter.
Zabranie głosu proszę nadbrygadiera doktora inżyniera Mariusza Feltynowskiego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Bardzo się cieszę, że zaczął się sezon grzewczy, a dzisiaj podpisujemy porozumienie, które inicjuje ogólnopolską kampanię dbania o bezpieczeństwo. W strategii komendanta głównego na lata 2024-2027 prewencja społeczna ma jedno z czterech kluczowych obszarów. Nie ukrywamy, że w zakresie operacyjnym my już szybciej do obywateli nie przyjedziemy, więc jeżeli będziemy dbać o edukację, a miasto społeczne Warszawa wyłożyło prawie 12 milionów złotych na salkę edukacyjną, którą do Ministerstwa Edukacji i do obywateli udostępniamy, to niestety ofiar śmiertelnych w pożarach nie będzie. Średnio corocznie nam ginie aż 450 osób w pożarach. 80% z tego to są osoby, które giną niestety podczas pożarów mieszkań. Zdecydowana większość w sezonie grzewczym, czyli od października do końca marca. I tutaj chcielibyśmy zbliżyć się do krajów Europy Zachodniej. Na milion mieszkańców w Niemczech giną 4 osoby, to też o 4 za dużo, we Francji 6, w Polsce 10. Więc zaproponowaliśmy zmianę przepisów po nieszczęsnym zdarzeniu w Poznaniu, gdzie dzięki interwencji obywatela zginęło 2 strażaków, ale wszystkie osoby, wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani wcześniej. Tragedia mogła być wiele większa, mogło tam zginąć mówię, 20 osób. Bardzo nam zależy na tym, żeby edukować nie tylko dzieci w przedszkolach i w szkołach, ale żebyśmy właśnie dzięki porozumieniu, które podpiszemy z panem prezydentem, edukowali na początek mieszkańców aglomeracji największej i zakres wzajemnego informowania się będziemy rozszerzać. To nie będą tylko czujki w sezonie grzewczym, jak się bezpiecznie zachować w zakresie różnych zagrożeń.
Kapitan Wojciech Gralec zaprezentuje działanie czujki dymu oraz czujki czadu, do czego jest stosowana, jak jest zasada działania i jak ją instalować. Bardzo proszę, panie kapitanie.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak przedmówcy, pan prezydent miasta stołecznego Warszawy, pan generał Feltynowski mówili, apelujemy obecnie do Państwa o montaż 2 rodzajów czujek. Pierwszy rodzaj czujek są to czujki dymu. Najczęściej są to czujki optyczne, które możemy zamontować jako autonomiczne urządzenia w naszych domów. Dbają one o nasze bezpieczeństwo, wykrywają oznaki fizyczne pożaru, czyli dym. Wewnątrz znajduje się czujnik optyczny, który po wniknięciu dymu generuje sygnał elektryczny i załącza się sygnał akustyczny oraz dźwiękowy w takiej czujce. Oczywiście pamiętajmy, że zawsze taka czujka ma też przycisk test reset. Warto takie urządzenia testować przynajmniej raz w tygodniu i po wciśnięciu takiej czujki usłyszymy sygnał, za chwilę go zaprezentuję. Będzie to dosyć głośny, więc na pewno w trakcie snu zostaniemy z niego wybudzeni. Jeżeli chcemy zamontować takie czujki, no oczywiście na suficie, bo tam najczęściej będą się znajdować te produkty rozkładu podczas pożaru. Jeżeli nie mamy możliwości zamontować na suficie, dopuszczalne są też stosowanie takich czujek na ścianie. Gdzie zamontować taką czujkę? No w pomieszczeniach, gdzie może dojść do pożaru, gdzie największe jest ryzyko powstania pożaru, czyli na przykład kuchnia, jakaś kotłownia, ewentualnie garaż, tam gdzie mamy elementy, które mogą wywołać pożar. Kolejnym elementem, który chcemy zadbać o nasze bezpieczeństwo, są to czujki tlenku węgla. My montujemy je w tam, gdzie może dojść do uwolnienia się tlenku węgla, czyli najczęściej, gdzie występują urządzenia generujące spaliny, czyli na przykład jakieś przepływowe podgrzewacze wody, czy ewentualnie garaże. Często są też wykorzystywane takie czujki na przykład w jakichś kamperach, gdzie mamy różnego rodzaju elementy grzewcze, a może dojść do niecałkowitego procesu spalania. Tlenek węgla jest gazem delikatnie lżejszym od powietrza, bo jego gęstość jest tam około 1,2 kg na metr sześcienny, podczas gdy powietrze ma gęstość około 1,2 kg na metr sześcienny, więc zazwyczaj montujemy je również na suficie bądź na ścianie. Jeżeli taka czujka nam się uruchomi, no najlepiej przewietrzyć takie pomieszczenie bądź zadzwonić pod numer alarmowy 112 i wezwać odpowiednie służby, aby nie narażać się na utratę życia bądź zdrowia. Oczywiście co jakiś czas zgodnie z zaleceniami producenta powinniśmy taką czujkę sprawdzić, czy ona działa poprawnie.
Śmiech to zdrowie, tak mówi jedno z polskich powiedzeń i okazuje się, że to prawda, a możemy się o tym przekonać na Ursynowie, gdzie ponownie ruszyły zajęcia z jogi śmiechu. Zajęcia odbywają się w Klubie Mistrzów, a o szczegółach tych zajęć, a także o tym, co daje nam częsty śmiech i jakie mamy z niego korzyści, opowie jogin śmiechu albo instruktor śmiechoterapii, jak kto woli.
Czas wolny w Warszawie.
Stefan Janicki, jogin śmiechu, śmiechoterapeuta.
I znajdujemy się dzisiaj w Klubie Mistrzów. Jesteś po zajęciach z, powiedzmy, śmiechoterapii, jogi śmiechu dla mieszkańców Ursynowa. Na początku zastanawiałam się, jak to się stało, że właśnie dzielnica, że urząd finansuje takie zajęcia.
Był ogłoszony konkurs na granty miejskie, no i przejrzałem, jakie te konkursy są. Stwierdziłem, że jest jakiś taki, gdzie mogę się wstrzelić z jogą śmiechu. Wypełniłem wniosek, pierwszy raz w życiu taki. No i się udało. Fakt, że później jeszcze tam jakieś poprawki i tak dalej, ale nie miałem jakichś specjalnie oczekiwań, bo joga śmiechu jest na tyle niszową i w ogóle odjechaną metodą, że nie miałem oczekiwań, że akurat urzędnicy stwierdzą, że dobra, dajmy to naszym mieszkańcom, no ale ku memu zaskoczeniu się udało.
Udało się, jest grupa, są zajęcia. Na czym w ogóle joga śmiechu polega? Jak wyglądają takie zajęcia?
Joga śmiechu opiera się tak naprawdę na nauce, bo jest gelotologia, czyli z greckiego gelos śmiech, czyli nauka, która bada śmiech i wpływ śmiechu na człowieka. I ona mówi nam, że zarówno śmiech spontaniczny, ten w reakcji na jakiś żart na przykład, czy jakąś inną komedię, przynosi dokładnie takie same korzyści fizjologiczne i psychologiczne dla człowieka, jak śmiech świadomy, wynikający z naszej decyzji, że tu i teraz będę się śmiał. W obydwu przypadkach chociażby rośnie nam poziom endorfin, które działają też przeciwbólowo, są hormonami szczęścia, obniża się poziom kortyzolu, hormonu stresu, dotleniamy się, wzmacniamy swoją odporność. No i to się zamyka w takim haśle: śmiech to zdrowie, które każdy zna, ale może nie każdy wie, o co w tym tak naprawdę chodzi. Poza tym joga śmiechu czy praktyka jogi śmiechu przynosi całą masę korzyści na innych polach, takie społeczne korzyści. Są takie, że śmiech integruje. Śmiech otwiera na drugiego człowieka, otwiera na siebie samego, pozwala też siebie zaakceptować z całym dobrodziejstwem inwentarza. Łatwiej nawiązujemy i podtrzymujemy relacje. No i tak patrząc nawet od strony takiego rozwoju osobistego, praktyka jogi śmiechu wspomaga kreatywność. Pracujemy też z emocjami. Rośnie nasza inteligencja emocjonalna, świadomość emocji. Dystansujemy się od różnych trudności życia codziennego, jesteśmy odporni na stres i to jest taka droga do osiągnięcia wewnętrznego spokoju ducha, pogody ducha, narzędzie do tego, żeby redukować stres i dzielić się też radością z innymi.
No ale jak wyglądają takie zajęcia? Czy, nie wiem, ktoś opowiada kawał, wszyscy się śmieją, albo nawzajem zarażacie się śmiechem, że ktoś zaczyna się śmiać i to jest na zasadzie takiej fali domina?
Bardziej to z tym zarażaniem śmiechem, bo ja na wstępie często mówię, że hej, ja tu nie jestem od rozśmieszania, tak jak to jest, nie wiem, że idziemy na stand-up i siadamy i czekamy, no człowieku, baw mnie. Tutaj nie, tu jest joga śmiechu, więc jak to wiodę, jakaś praca musi zostać wykonana. No i właśnie, wracamy do tej gelotologii, tak, że ten śmiech świadomy, czyli bez wykorzystania żartów, bez humoru, bez komedii, co może wydawać się na początku dziwne, nienaturalne, głupie, cringe'owe, sztuczne, no różne epitety można tutaj usłyszeć czasem, natomiast wykonujemy pewne ćwiczenia tak zwane śmiechowe, chociaż zanim dojdziemy, to musimy troszkę się rozgrzać. Trochę jest takiego ruchu całego ciała, trochę sobie oddychamy, no bo śmiech to jest specyficzna forma oddechu, więc przeponę trzeba rozgrzać, bo ona dostaje w trakcie całej takiej półtora czy dwugodzinnej sesji srogi łomot, więc tych ćwiczeń oddechowych trochę jest na starcie i ten śmiech zaczyna się pojawiać tak dosyć stopniowo, subtelnie, delikatnie. Robimy też takie ćwiczenia aktorskie, kiedy śmiejemy się głosami jakiejś, czy śmiechem jakiejś specyficznej postaci, no bo jest takie angielskie powiedzenie fake it until you make it. Zaczynamy śmiechem tym jakiejś postaci i nie wiadomo, w którym momencie ten śmiech przeradza się w ten nasz, naturalny, już prywatny, osobisty i nakręca się taka kula śnieżna, która z czasem jest nie do zatrzymania. Natomiast jeśli chodzi o te ćwiczenia już stricte śmiechowe, one bardzo często bazują na codziennych stresowych sytuacjach. Stoimy w korku, jesteśmy zestresowani, że się spóźnimy. No i wokół tego stania w korku robimy sobie ćwiczenie z wykorzystaniem dziecięcej wyobraźni, bo w jodze śmiechu też chodzi o to, żeby obudzić w sobie tego wewnętrznego dzieciaka, który śmieje się w wyniku odczuwania radości, bo dzieciaki nie czekają na żarty. Zwłaszcza jeśli chodzi o takiego bobasa, małego, możemy mu opowiedzieć najlepszy kawał na świecie i może się nic nie wydarzyć, a takie małe bobasy śmieją się nawet 400 razy dziennie, a dorośli 15, także to jest zatrważająco smutna statystyka. Różnica wynika właśnie stąd, że dzieciaki śmieją się, bo są radosne, a dorośli tylko, gdy jest coś śmiesznego, bo już normy społeczne nam nie pozwalają się tak śmiać po prostu, bo jak jest dorosły człowiek, który za dużo się śmieje, to często jest uważany za niepoważnego, nieodpowiedzialnego, nierozważnego, więc pewnie też niegodny zaufania, może w ogóle głupi, a może jeszcze wariat. A jak ktoś idzie uśmiechnięty ulicą, to już na pewno wariat, no bo jak można być uśmiechniętym w tym kraju? No i te ćwiczenia, które opierają się o stresowe wydarzenia z codziennego życia, mają za zadanie stworzyć nam w mózgu nowe ścieżki neuronowe. Mózg lubi chodzić na skróty, no i gdy praktykujemy takie ćwiczenia regularnie, to ta czynność ćwiczenia w pewnym momencie przestaje nam się kojarzyć ze stresem, lękiem, napięciem, a zaczyna z luzem, lekkością i śmiechem i budujemy w ten sposób swoją odporność na stres. Takich ćwiczeń jest cała seria z różnych stron. Co najlepsze, to nie jest zamknięty zestaw, można je sobie tworzyć pod własne potrzeby, no i często wymyślamy razem po prostu ćwiczenia na zajęciach, tak żeby rozładowywać stresy, które gdzieś tam uczestnicy zajęć mogą spotykać na swojej drodze. Dochodzimy do punktu kulminacyjnego, zwanego medytacją śmiechem, gdy śmiejemy się, aż się wyśmiejemy i wtedy już nie trzeba nic poza pstryk i zaczynamy się śmiać, aż nam się znudzi i wtedy ta zaraźliwość śmiechu też pokazuje swoją moc, bo ten śmiech przychodzi falami. Jak już powiedzmy ta fala sobie opada, wystarczy, że jedna osoba na całą grupę znowu wskoczy na swoje wysokie C i fala idzie od nowa. Im większa grupa, tym ta siła może być potężniejsza. No i jak już się wyśmiejemy, to przechodzimy już do uziemienia, do relaksacji, znowu jest oddech, medytacja, tak żeby zintegrować to, co się wydarzyło, żeby uziemić, żeby ta energia, którą wytworzyliśmy, nie uleciała zaraz po wyjściu z zajęć, tylko żebyśmy mogli dalej w niej trwać i dzielić się nią z innymi. Integrować często jest co, bo śmiech ma też taką właściwość, że oczyszcza z emocji i tutaj ta nazwa śmiechoterapia jest bardzo na miejscu, bo bardzo często jest tak, że mamy pewne emocje stłumione, niewyrażone, nieuświadomione, wyparte i wtedy całe ciało jest w pewnej blokadzie, w zacisku. Gdy się śmiejemy, robimy sobie masaż narządów wewnętrznych od środka, którego nie da nam żaden masażysta. Ciało puszcza te blokady i wtedy na wierzch mogą wyjść te różne trudne emocje, które mamy gdzieś tam wyparte czy stłumione i może być tak, że cała grupa się śmieje, a jednej osobie chce się ryczeć. To jest zupełnie normalne.
A ja tylko przypomnę, że zajęcia odbywają się co poniedziałek w godzinach od 17 do 19. Są bezpłatne, finansuje je Urząd Dzielnicy Ursynów.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
To jest program Tydzień w Warszawie. Marta Kaźmierowska, witam ponownie i zapraszam na kolejną część naszego spotkania. Będzie to spotkanie, mam nadzieję, interesujące dla Was. Mam przygotowanych kilka ciekawych tematów, kilka ciekawych rozmów i kilka ciekawych propozycji na spędzenie wolnego czasu w ten weekend, ale również w nadchodzącym tygodniu. Jak wiemy, w Warszawie nudzić się nie można. Oferta kulturalna jest bardzo, bardzo bogata. Będzie można na przykład wziąć udział w niezwykłej, szabatowej kolacji. Kolacji, którą Muzeum POLIN wydaje kilka razy w roku, więc jest to dosyć niezwykłe wydarzenie, bardzo rzadkie wydarzenie, ale o tym za moment powiemy. Z kolei w tej części naszego programu pochylimy się między innymi nad pewnym konkursem, który Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy niedawno ogłosił. Ten konkurs już się zakończył, a mowa o drzewie 2024 roku. To jest druga edycja tego konkursu, w którym zarówno mieszkańcy zgłaszają drzewa, jak i decydują o tym, które drzewo okazuje się tym drzewem zwycięskim. Nie jest to taki konkurs prosty, ponieważ mieszkańcy muszą najpierw zgłosić drzewo, muszą uargumentować swoje zgłoszenie, a następnie namówić swoich przyjaciół, ale nie tylko, bo również mieszkańców dzielnicy, z której zgłoszone jest drzewo, aby zagłosowali. Co ciekawe, wybór drzewa nie jest taki oczywisty, a nazwa drzewa, muszę Wam przyznać się szczerze, również i mnie zaskoczyła. Musiałam sprawdzić bardzo szybko w internecie, jak takie drzewo dokładnie wygląda i czym się charakteryzuje.
On się tak pokłada i można by powiedzieć, że wprost równolegle układa się do ziemi i faktycznie jest to drzewo, które przeżyło już kilka pokoleń i na którym wychowało się kilka pokoleń. To był ponad 50% wszystkich głosów, więc tu też widać mobilizację mieszkańców dzielnicy Ursus. No i mam nadzieję, że wszystkich warszawiaków, że to nie tylko właśnie osoby z Ursusa na niego głosowały.
W dalszej części naszego spotkania zapraszam Was do warszawskiego ogrodu zoologicznego. To za sprawą pewnego małego stworzenia, które urodziło się kilka miesięcy temu, któremu niedawno wybraliśmy imię, a które właściwie zrobiło furorę i jest niezwykle w tym momencie znane niemal już na cały świat, bo propozycja imienia spływała nie tylko z Warszawy, nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata. Co ciekawe, te propozycje spływają do tej pory, z czego pracownicy się niezwykle cieszą.
Padło ponad 1300 propozycji imion i mailowo, i przez Messengera, ale także pod postem tym plebiscytowym na Facebooku i Instagramie, więc tych propozycji było całe mnóstwo i były niektóre przezabawne.
Zainteresowanie to może oczywiście spowodować, że to pogłębi naszą wiedzę, a może zainteresujemy się pewnym gatunkiem, którego populacja cały czas się kurczy i może rzeczywiście dołożymy jakąś cegiełkę i zdecydujemy się pomóc. O jakim zwierzęciu dokładnie mowa? O tym również za moment opowie moja gościni. Zapraszam.
Ekologia w Warszawie.
A teraz przenosimy się do Zarządu Zieleni Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Tutaj mogłyby pojawić się fanfary, a to dlatego, że mamy co świętować na pewno z ekologicznego punktu widzenia i na pewno osoby, którym ekologia jest bliska, przyroda jest bliska. Poznaliśmy tegoroczne drzewo, warszawskie drzewo roku. Tutaj myślę, że Państwa zaskoczę, bo nie jest to drzewo z tego katalogu tak zwanych drzew popularnych, bo to nie jest ani dąb, ani buk, ani żadna topola, czy też osika, tylko jest to dosyć nietuzinkowe drzewo, ale dosyć charakterystyczne. Drzewo, które rośnie na dzielnicy Ursus. Tam właśnie powędrowało najwięcej głosów mieszkanek i mieszkańców Warszawy, ale o szczegółach, o tym, jakie dokładnie drzewo zwyciężyło i kto je zgłosił, o tym opowie Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Oliwnik wąskolistny, jeżeli się nie mylę?
Tak, jest to oliwnik wąskolistny, faktycznie wyjątkowo, bo jednak nie jest to dość spotykane drzewo na terenie miasta stołecznego Warszawy, a ten właśnie oliwink rośnie na terenie dzielnicy Ursus.
Chyba dobrze, że mamy zupełnie inne drzewo niż te, które znamy i które potrafimy wymienić z pamięci.
Myślę, że to dobrze, bo dzięki temu też może inni dowiedzą się, że istnieją inne drzewa niż buki, sosny, lipy czy topole, czyli drzewa, które chyba dość powszechnie rosną właśnie przy warszawskich ulicach. Oliwnik jest wyjątkowy, ma też wyjątkowy pokrój. Myślę, że tak zachwyci wszystkich właśnie ze swoją posturą. Zdobył ponad 50% wszystkich głosów, więc tu też widać mobilizację mieszkańców dzielnicy Ursus. No i mam nadzieję, że wszystkich warszawiaków, że to nie tylko właśnie osoby z Ursusa na niego głosowały. Każdy to, kto chciałby się zapoznać, poznać właśnie to nasze warszawskie drzewo 2024 roku, zapraszamy już w najbliższą niedzielę na godzinę 12 na spacer przy ulicy Zagłaby 2. To właśnie tam rośnie ten nasz oliwnik. Spacer poprowadzi dr Jacek Borowski, no czołowy dendrolog z Polski. Opowie zarówno o tym naszym oliwniku, jak i o zadrzewieniu, które jest w okolicy. Podczas tego spaceru oczywiście zamontujemy pamiątkową tabliczkę honorującą drzewo tytułem Warszawskie Drzewo Roku.
Tak się zastanawiam, bo czytałam opis pana Piotra, zdaje się, który zgłosił to drzewo, że ono ma taką niezwykłą funkcję, że można sobie wyleczyć, czy może nie wyleczyć, ale poprawić koordynację ruchową na przykład.
Tak, bo on się tak pokłada i można by powiedzieć, że wprost równolegle układa się do ziemi i faktycznie jest to drzewo, które przeżyło już kilka pokoleń i na którym wychowało się kilka pokoleń. Z tego co pamiętam, w opisie to było jedno właśnie z takich tych miejsc spotkań i miejsce, przy którym dzieci najchętniej się bawiły.
Tak jak pani powiedziała, zapraszamy przy ulicy Zagłoby 13 października. Będzie to uroczyste wbicie tabliczki. Będzie ten spacer dendrologiczny i to nie z byle kim. Chciałam jeszcze zapytać o głosy, jak to się rozłożyło, bo ten plebiscyt jest po raz drugi. Czy było większe zainteresowanie niż w roku ubiegłym?
No niestety w tym roku mieliśmy nieco mniejsze zainteresowanie, choć jeżeli chodzi o poziom samych zgłoszeń do konkursu, to jest, klasyfikujemy się na poziomie ogólnopolskim. W tym roku w samym głosowaniu wzięło udział nieco ponad 7 tysięcy uczestników. No, w zeszłym roku było tego znacznie więcej. Nie wiem, czym to jest spowodowane. No, mimo wszystko cieszę się, że dużo osób interesuje się tymi drzewami w Warszawie i chce tytułować te drzewa jakimiś dodatkowymi, honorowymi nazwami. My mamy wyłonione to drzewo i na tym się skupiamy. W przyszłym roku będzie zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu na Drzewo Roku, które jest prowadzone przez Stowarzyszenie Klub Gaja. No i liczymy, że dostanie się do tego finałowego głosowania, podczas którego będziemy mogli wspólnie promować, wspólnie ze wszystkimi dzielnicami właśnie głosowanie na Drzewo Roku Polski. Podczas pikniku dendrologicznego, kiedy opowiadaliśmy właśnie, wyłanialiśmy, kto został laureatem tegorocznego plebiscytu, ci przedstawiciele dzielnic, osoby, które zgłaszały pozostałe drzewa, mocno się motywowały, wzajemnie sobie gratulowały i zapewniały, że będą wspierać w dalszej walce o kolejne tytuły, więc na to liczymy i zobaczymy, jakie losy będzie miał dalszy nasz oliwnik waskolistny.
Myślę, że warto w tym momencie przypomnieć o tym, o czym już mówiłyśmy w poprzedniej naszej rozmowie, kiedy mówiłyśmy o plebiscycie i zachęcałyśmy do tego, żeby głosować, że tutaj państwo przez ten plebiscyt też chcecie podkreślić pracę dendrologów i to, że to nie jest pan, który chodzi i puka młoteczkiem w drzewo, ale że rzeczywiście jest to już taka praca na bardzo wysokim poziomie, praca, która niejednokrotnie tym drzewom pomaga.
Jest to praca wysoce ekspercka i faktycznie dendrolodzy to nie są osoby tylko z młoteczkami i szpilkami sprawdzającymi stabilność drzew. Bardzo dobrze można było się zapoznać z ich pracą właśnie podczas naszego pikniku dendrologicznego, bo w pełni rozłożone ich stanowisko łącznie z prezentacją masztu obciążeniowego, który bada właśnie wpływ wiatru na stabilność drzew. Był pokaz arborystyki drzewnej, czyli jak z wysokości kilku metrów bada się drzewo i sprawdza, czy jakoś od góry nie zaatakowały go choroby. No tych metod badań jest bardzo, bardzo dużo, łącznie z taką komputeryzacją, mogłabym powiedzieć, bo są takie specjalne diody, które się podłącza pod drzewo i też również sprawdza się to, co ma w środku. Tego jest dużo, technika się rozwija, rozwijają się również nasi dendrolodzy, a tu też mogłabym powiedzieć, śmiało stwierdzić, że to jest top of the top i stale rozrasta się nasz zespół dendrologów, wzajemnie się też wspierają, nawzajem się od siebie uczą i zachęcam przy najbliższej okazji, kiedy będzie możliwość spotkania z naszymi dendrologami, by przyjść i zobaczyć, jak właśnie wygląda ta ich praca.
A ja tylko przypomnę, że Oliwnika z Ursusa oficjalnie będzie można zobaczyć 13 października o godzinie 12 przy ulicy Zagłoby. Zbiórka odbędzie się przy drzewie. Tego dnia nie tylko skorzystają Państwo ze spaceru dendrologicznego z jednym z czołowych dendrologów w Polsce, z panem Jackiem Borowskim, ale również będziecie świadkami nadania tego znamienitego tytułu Warszawskiego Drzewa 2024 roku właśnie Oliwnikowi z Ursusa, do czego Państwa serdecznie zapraszam. Tymczasem creme de la creme naszego dzisiejszego spotkania, ale może niekoniecznie creme de la creme, ale historia bardzo ciekawa, historia z warszawskiego ogrodu zoologicznego. W tym roku ogród przywitał wielu maluchów, bo był to niedawno pomelo. Teraz na świat przyszła pralinka. Jest to najmniejszy jelonek na świecie. Zoolodzy długo głowili się nad imieniem, w końcu postanowili tę decyzję oddać w ręce internautów, w ręce mieszkańców, nie tylko, jak się okazało, Warszawy, bo no właśnie, imię wybierali nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale również mieszkańcy Polski, Europy i całego świata, bo propozycje imion spływały i ze Stanów Zjednoczonych, i z Chin, i właściwie z każdego zakątka Europy.
To propozycje z Indii, ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, więc no wielu zakątków świata. I w zasadzie nawet do tej pory jeszcze spływają, bo ta wieść o narodzinach pudu się rozniosła szerokim echem. I jeżeli taki maluszek daje taką możliwość, żeby o tej misji ogrodów zoologicznych mówić, no to nas bardzo, bardzo cieszy. No to są takie zwierzaki, które ciężko wypatrzeć. Trzeba być bardzo cierpliwym i skupionym. Trzeba się zachowywać cicho, żeby nie wystraszyć takiego zwierzęcia.
Także zainteresowanie było wielkie i mimo, że to małe stworzenie, to pudu południowe jest bardzo nieśmiałe, bo naprawdę ciężko jest je wypatrzeć na wybiegu, to nieświadomie stało się takim małym światowym ambasadorem ogrodu zoologicznego we Warszawie. Ale o szczegółach za moment z moją gościnią, ale nie tylko o pudu południowym, nie tylko o pralince będziemy rozmawiać z moim gościem, bo będziemy mówić także o tym, dlaczego warto do ogrodu zoologicznego wybrać się w tym okresie jesienno-zimowym, a jak się okazuje, tych argumentów za jest bardzo wiele. To jest na przykład mniejszy tłok i brak kolejek i to mogę Państwu potwierdzić. Byłam dzisiaj, widziałam, kolejek nie było. Nie chcę przez to powiedzieć, że w ogrodzie zoologicznym nie było nikogo i było pusto, bo nie, ale ze spokojem można przejść obok wybiegów, można podziwiać zwierzęta, których na co dzień nie zobaczymy, albo możemy również wypatrywać tego nieśmiałego jelonka, który ukrywa się przed światem. Tym drugim cennym argumentem to jest na pewno koszt, bo bilety w tym okresie jesienno-zimowym do ogrodu zoologicznego są tańsze, ale o tym, jak tanie, to opowiemy za moment. A już za moment, tuż po naszej rozmowie z warszawskiego, za wcześniej wspomnianym pudu, czekoladowym pudu, choć brzmi trochę jak pudding, to absolutnie nie jest to jedzenie, a jest to, tak jak wspomniałam wcześniej, słodkie stworzenie, którym zachwycił się cały świat. Tuż po wizycie w warszawskim ogrodzie zoologicznym zapraszam Państwa na, myślę, ciekawą rozmowę Tamary Pawlik-Lipskiej, a właściwie temat ekologiczny. Tematy ekologiczne są niezwykle bliskie jej sercu, dlatego postanowiła sprawdzić, co dzieje się ze szkłem. No właśnie, temat szkła. Ze szkłem mamy problem, jeżeli chodzi o segregację. Bardzo często nie wiemy, do którego pojemnika, do którego worka szkło wyrzucić i bardzo często szkło, butelki, szklane butelki najczęściej, słoiki, trafiają właśnie do czarnego worka. Okazuje się, że szkło jest niezwykle wdzięcznym surowcem, które można przetwarzać i który dalej służy nam w codziennym życiu. Ruszyła specjalna kampania edukacyjna, która ma nam to uzmysłowić, ma nam pokazać właśnie, jakie cuda można ze szkła robić. Kampania o bardzo wdzięcznej i bardzo przewrotnej nazwie Szkło Must Go On. Tamara zajęła się tym tematem. Do wysłuchania jej materiału serdecznie Was zapraszam. Zostańcie z nami.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Przed mikrofonem Anna Tadra, kierowniczka działu marketingu i sprzedaży Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
tutaj nasz jelonek pudu, samiczka jelonka pudu podbiła serca nie tylko warszawianek i warszawiaków i nie tylko jakby Polaków i Polek, ale rzeczywiście z całego świata spływały tutaj gratulacje i bardzo chętnie wszyscy brali udział w plebiscycie na wybór imienia dla naszej samiczki. Zawsze lubimy takie plebiscyty organizować, bo wtedy rzeczywiście fani warszawskiego zoo, fani naszych zwierząt mogą też zostawić cząstkę siebie tutaj w tym ogrodzie i mieć wpływ właśnie na to, jak będzie miał na imię dane zwierzę. Ale już nie jeden plebiscyt zorganizowaliśmy, natomiast jeśli chodzi o samiczkę jelonka pudu, to przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego że padło ponad 1300 propozycji imion i mailowo, i przez Messengera, ale także pod postem tym plebiscytowym na Facebooku i Instagramie, więc tych propozycji było całe mnóstwo i były niektóre przezabawne. W tym roku wszystkie maluchy urodzone w warszawskim zaotrzymują imię na literkę P, więc ta literka P była tutaj wyznacznikiem i właśnie, żeby pasowało do dziewczynki, to też było istotne. I spośród właśnie imion, które zostały zaproponowane, opiekunowie naszej pudu wybrali 4 imiona i spośród wybranych tych 4 już fani warszawskiego zagłosowali na takie 2 najpiękniejsze i z tych 2 zostało właśnie pralinka i praszka, bo na warszawskiej Pradze jest warszawskie zoo, w związku z tym to też było takie w miarę oczywiste, że to imię będzie jakby w kolejnym etapie. No ale tutaj bezkonkurencyjne okazało się to imię pralinka, ponieważ nasza samiczka jest właśnie w koloru brązowego i jest też taka bardzo słodka, jak to nasi internauci określili, i dlatego właśnie ta pralinka najbardziej do niej pasuje.
Czytałam też, że jest to dosyć zaskakujące, że to właśnie najmniejszy jeleń świata zdobył taką popularność. Państwu się wydawało, że to jednak żyrafa przyciągnie więcej internautów.
Wydawało nam się, że albo właśnie żyrafa Pietruszka, czy jej brat przyrodni Pomelo, to będą gwiazdy internetu. W zasadzie Pietruszka chyba była jeszcze większą gwiazdą internetu niż Pomelo, ponieważ jej historia jest wyjątkowa, gdyż mama odrzuciła ją po porodzie i odchowywali ją opiekunowie. W związku z tym historia Pietruszki jest ujmująca, ponieważ dzięki opiekunom ona przeżyła. No i wiemy, że żyrafy cieszą się ogromną popularnością, mają piękne, duże oczy, są takie słodkie też i ludzie przychodzą czasami specjalnie tylko dla żyraf do zoo. I jeszcze myśleliśmy, że nasz samiec Irbisa Śnieżnego, Pamir, będzie robił największą furorę, bo właśnie taka puchata kuleczka, śliczna. No i oczywiście wszystkie te zwierzątka podbiły serca internautów. Na przykład jeśli chodzi o Pamira, tu nie było plebiscytu na imię, z uwagi na to, że opiekunowie już to imię wybrali. Po pierwsze, Pamir nawiązuje do gór, które są w miejscu występowania Irbisów Śnieżnych, a dwa, Pamir rymuje się z Jamir, a Jamir to tata tego małego Irbisa, w związku z tym to wszystko się składało i opiekunowie stwierdzili, że to oni wybiorą imię. W przypadku żyrafy Pietruszki również to imię wybierali opiekunowie, z uwagi na to, że oni odchowywali tą żyrafkę i mieli do tego pełne prawo. Natomiast już przy samczyku żyrafy Rothschilda, tutaj z opiekunami ustaliliśmy, że to właśnie fani warszawskiego zoo zdecydują, jak będzie miał na imię ten samczyk. No i w sumie też mieliśmy sporo tych propozycji, natomiast tak dużego zainteresowania jak jelonkiem pudu jeszcze nie było chyba do tej pory. Propozycje imion spływały do nas z różnych krańców świata. Były to propozycje z Indii, ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, więc z wielu zakątków świata. I w zasadzie nawet do tej pory jeszcze spływają, bo ta wieść o narodzinach pudu się rozniosła szerokim echem. W związku z tym tutaj bardzo nas to cieszy, że taką popularność zdobył jelonek pudu. Natomiast tutaj najważniejszy jest dla nas też taki przekaz, że właśnie ogrody zoologiczne są po to, żeby chronić ginące gatunki i jeżeli taki maluszek daje taką możliwość, żeby o tej misji ogrodów zoologicznych mówić, to nas bardzo, bardzo cieszy.
W takim razie pralinka jest trochę taką ambasadorką, światową ambasadorką warszawskiego zoo.
Tak, pralinka jest światową ambasadorką warszawskiego zoo, ambasadorką ochrony ginących gatunków. dzików. No i jelonki pudu są bardzo skryte. W związku z tym zobaczenie ich wymaga na pewno ogromu cierpliwości od zwiedzających. Należą do takiej naszej top piątki zwierząt, które się ukrywają. Na czele z manulem, myszojeleniem, czyli kanczylem jawajskim, a także z pantką rudą. Więc no to są takie zwierzaki, które ciężko wypatrzeć. Trzeba być bardzo cierpliwym i skupionym. Trzeba się zachowywać cicho, żeby nie wystraszyć takiego zwierzęcia. Ale jest to do zrobienia i tak jak właśnie manul istnieje, tak i pudu istnieje i widać go w warszawskim zoo. Manula rzadziej, ale myślę, że przychodząc do zoo na pewno naszą małą pralinkę i jej mamę Ewę z ciocią i z tatą Piczu można zobaczyć.
Właśnie cały czas mówimy najmniejszy jeleń świata. Może opowiedzmy trochę, ile dokładnie pralinka mierzy, ile waży?
Jeśli chodzi o to, jak jej wielkości będzie, jak będzie dorosła, to będzie mierzyła około 40 cm. Więc tak mniej więcej między 30 a 40 cm to wynosi długość takiego zwierzaczka, w kłębi oczywiście. Ogon mają taki krótki, 4-centymetrowy, natomiast wysokość w kłębi wynosi między 30 a 40 cm. Są to niewielkie jelonki, które ważą jako dorosłe osobniki do 10 kg, aczkolwiek zdarza się tutaj w przypadku samców nawet do 15. I jeśli chodzi o właśnie te jelenie i ich środowisko naturalne, to zamieszkują lasy i zarośla w południowo-zachodniej Ameryce Południowej, czyli okolice Argentyny, Chile. I oczywiście w naturze też się ukrywają gdzieś w gęstym podszycie, więc też ciężko je wypatrzeć.
Ale mimo wszystko cały czas mówimy o tym, że jest to gatunek na wyginięciu.
Jeśli chodzi o kategorię zagrożenia jelonka pudu, to jest on jakby zwierzęciem narażonym na wyginięcie, jest bliski zagrożenia. Gatunkiem bliskim zagrożenia jego sytuacja nie jest aż tak dramatyczna, jak na przykład antylopy bongo, która w zasadzie po sąsiedzku z pudu i z żyrafami mieszka, bo takich antylopek bongo w środowisku naturalnym jest nieco ponad 80 na całym świecie, więc to jest bardzo mała liczba. Natomiast warszawskie zoo ma ogromne sukcesy w rozmnażaniu tego gatunku, co nas bardzo cieszy i już nasze samiczki urodzone w warszawskim zoo też miały wybierane imiona tutaj przez internautów. Wyjechały do innych ogrodów zoologicznych. Na przykład nasza Melody trafiła do wrocławskiego zoo. Bardzo się cieszymy, że mamy sukcesy w rozmnażaniu właśnie takiego krytycznie zagrożonego gatunku. W warszawskim zoo też spotkamy na przykład oryksy szablorogie, które jeszcze w ubiegłym roku były gatunkiem wymarłym na wolności i można było je oglądać tylko w rezerwatach i w ogrodach zoologicznych i też tutaj warszawskie zoo miało sukcesy w rozmnażaniu tego gatunku. Natomiast właśnie dzięki współpracy ogrodów zoologicznych oryksy szablorogie mogły wrócić do swojego środowiska naturalnego. Odbywał się proces reintrodukcji, taki proces długotrwały, bardzo skomplikowany, ale udało się gatunek przywrócić właśnie do natury i miejmy nadzieję, że on tam sobie poradzi, przetrwa i będziemy mogli myśleć nad przywracaniem kolejnych gatunków, które wyginęły właśnie w środowisku naturalnym i właśnie dbaniem o to, żeby tych gatunków było jak najwięcej.
I tak jak pani powiedziała, tego typu plebiscyty, tego typu wybieranie imion przez internautów służy też temu, żeby mówić o tych gatunkach i właśnie o tym, w jakiej one są w tym momencie sytuacji.
Dokładnie tak. No to jest taka edukacja przez zabawę troszkę, bo trudniej się na pewno mówi o tym, że właśnie tutaj gatunki są zagrożone, że ich sytuacja jest krytyczna. Te przekazy aż tak bardzo nie docierają, a jeżeli to jest ubrane właśnie w taki plebiscyt, gdzie jeszcze jest uroczy, słodki maluszek, to tutaj ludzie rzeczywiście bardziej zwracają na to uwagę. Aczkolwiek i tak skupienie tutaj jest na tym tak zwanym słodziaku i przy okazji można przemycić te edukacyjne treści, co nas bardzo cieszy, bo to taka świadomość, uświadamianie ludzi o tym właśnie, jaka jest misja ogrodów zoologicznych, że są po to, żeby chronić ginące gatunki, jest dla nas bardzo ważna, dlatego że jeszcze bywają osoby, które uważają, że ogrody zoologiczne powinno się zlikwidować i w ogóle są niepotrzebne. My byśmy bardzo chcieli jako pracownicy warszawskiego zoo, żeby kiedyś ogrody zoologiczne przestały istnieć. To jest jedno z naszych marzeń, żeby zwierzęta mogły sobie swobodnie żyć na wolności. Ale jest to niestety marzenie, które się nie spełni, bo człowiek tak ingeruje w środowisko naturalne zwierząt i to właśnie przez człowieka te zwierzęta giną w naturze, a my musimy spełniać tą misję ochrony ginących gatunków.
Jeżeli chcielibyśmy wypatrzeć pralinkę, to jak możemy to zrobić? Jak w ogóle ogród zoologiczny funkcjonuje w tym okresie jesienno-zimowym?
Do warszawskiego zoo warto przychodzić o każdej porze roku, bo jesteśmy czynni 365 dni w roku, nawet 366 w roku przestępnym, więc każda pora jest dobra, żeby odwiedzić warszawskie zoo, a w szczególności właśnie te miesiące jesienno-zimowe, dlatego że wtedy jest mniej gości, mniej turystów niż w okresie wakacyjnym i można zdecydowanie więcej zwierząt sobie wypatrzeć. I zapraszamy codziennie od godziny 9 w październiku do godziny 17. Kasy zamykamy godzinę wcześniej, ale zawsze można kupić bilet w biletomacie albo online, więc tutaj można sobie wykupić bilet, który jest ważny 30 dni od daty zakupu i przyjść w dowolnej chwili. Natomiast jeśli chodzi o już listopad, to będziemy czynni do 16, bo się wcześniej robi ciemno. Natomiast na pewno warto odwiedzać warszawskie zoo jesienią i zimą, bo też są tańsze bilety. I bilety w zasadzie takie normalne zaczynają się już od 20 zł. To są bilety z kartą warszawiaka, czyli dla osób, które posiadają aktywną tą kartę. Normalny dla osób bez tej karty to jest 25 zł, natomiast jeśli chodzi o bileciki ulgowe, to z kartą warszawiaka jest to 15 zł i 20 zł jest to bilet ulgowy bez karty warszawiaka, więc te ceny są naprawdę bardzo symboliczne, jak na takie miejsce jak ogród zoologiczny i też jak na atrakcję taką turystyczną, gdzie można w przyjemnych okolicznościach przyrody poobserwować sobie zwierzęta, wyciszyć się. Polecamy wizytę w naszym akwarium morskim. Tam jest nawet tak ciemniej troszkę. Można sobie odpocząć i zrelaksować się właśnie z widokiem na raje omańskie na przykład i rekiny bambusowe.
Nie wiem, czy ten okres jesienno-zimowy to jest dobry okres na rozmnażanie, ale czy pojawią się jeszcze jakieś maluchy? Czy coś Państwo wiecie w ogrodzie zoologicznym?
My coś wiemy, ale nie możemy zdradzać, bo jest taka zasada w dziale hodowlanym, że póki w zasadzie zwierzak nie skończy miesiąca, to nie informujemy o jego narodzinach, bo musimy wiedzieć, że jest jakby bezpieczny, zdrowy, nic mu się nie dzieje. Oczywiście zdarza się tak jak w przypadku pralinki, że w przypadku pralinki powiedzieliśmy trochę później, bo byliśmy niepewni do końca tego, kiedy mała wyjdzie i jak tam będzie sobie mama radziła, ale mama sobie poradziła świetnie, bo to już nie pierwsze jej dziecko. Natomiast jeśli chodzi o informowanie o maluszkach, zazwyczaj czekamy ten miesiąc, ale są właśnie odstąpienia od reguły i czasami mówimy wcześniej, jeżeli na przykład takiego zwierzaczka widać, jak koń przewalskiego na przykład, no to jakby młode przebywa z matką na wybiegu, rodzi się czasami na oczach zwiedzających. Mieliśmy kiedyś film od naszych fanów, gdzie był poród alpaki na przykład, więc no tutaj towarzyszą zwiedzający też właśnie w takich chwilach tutaj naszym zwierzakom. Nawet poród pietruszki odbywał się na oczach zwiedzających już w zasadzie pod koniec otwarcia zoo, ale jak ktoś tam cierpliwie był jakby do końca i gdzieś kręcił się w okolicach wybiegu żyraf, to miał okazję zobaczyć, jak się rodzi żyrafa. W przypadku tutaj przyrodniego brata pietruszki, czyli pomelo, ten poród już był akurat wewnątrz w pawilonie żyraf, więc tutaj zwiedzający nie mogli tego zobaczyć, ale znowu opiekunowie na kamerkach mogli sobie podejrzeć, że ten poród tam się już zaczyna. No i przy porodzie pomelo była obecna jego siostra przyrodnia pietruszka, tylko spała, więc nic nie widziała.
To była Anna Tadras z Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień. Reklama.
Rybciu, wychodzę po mocne promki do Żabki.
Te co wczoraj?
Nie, dzisiaj są inne.
A jutro?
Też inne, ale tak samo mocne.
Ale inne niż wczoraj, czy inne niż dzisiaj?
A może po prostu chodź ze mną?
Tylko dziś. Kupując chipsy Lay's 130 gramów, drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,70. Promocje z aplikacją. Żabka, uwolnij swój czas.
Co mam się ubrać na te wszystkie jesienne okazje? Odkryj sezonowe obniżki na Zalando. Nike, Adidas, Marco Polo, Tommy Hilfiger i tysiące innych marek teraz w supercenach. Od ubrań sportowych po jesienne kolekcje, dodatki i kosmetyki. Łap okazję na zalando.pl.
Cześć, siostrzyczko.
Gratulacje.
Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
Ania,
po mamie byłaby z ciebie dumna.
Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
Obiecuję.
Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
Została ostatnia reklama. Jesteś fachowcem? W Leroy Merlin mamy dla ciebie rozwiązanie na tanie remontowanie. Tylko teraz płyta gipsowo-kartonowa GKB 200 na 120 cm jest za 21,99 za sztukę. A do tego podkład podłogowy B30 Axton 25 kg. Zamiast za 16,99 jest za 14,57. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Proste, proste. Leroy Merlin.
Aaron Hardin i Forever Stay With You Together.
Na Powstanie na Weekend zaprasza Jan Bajor Bajorek.
Słuchacie Powstanie na Weekend w Rock Radiu za sterami Jan Bajor Bajorek.